Historia Izraela, w ujęciu Ernsta Ludwiga Ehrlicha, nie jest zapisem sukcesów politycznych czy militarnych, lecz fascynującym studium cywilizacyjnej odporności. Autor dowodzi, że przetrwanie narodu żydowskiego w obliczu regularnie powtarzających się katastrof, od niewoli babilońskiej po zniszczenie drugiej świątyni przez Rzymian, nie wynikało z potęgi murów, lecz z genialnej strategii przekuwania politycznych klęsk w instytucjonalną i normatywną przewagę. Izrael dokonał radykalnej restrukturyzacji swojej tożsamości. Zamiast inwestować wyłącznie w terytorium i aparat państwowy, zdeponował ciągłość wspólnoty w kapitale niematerialnym, czyli w Torze, tradycji interpretacyjnej i etyce przymierza. Dzięki temu procesowi, opartemu na decentralizacji sakrum i upowszechnieniu nauczania, judaizm przekształcił się z religii lokalnego sanktuarium w przenośną wspólnotę tekstu. Ehrlich pokazuje, że o ile imperia rachowały srebro i zboże, Izrael z matematyczną precyzją rachował sens i wierność. Ta analiza, choć współcześnie korygowana przez archeologię i krytykę biblijną, pozostaje aktualną lekcją zarządzania ryzykiem egzystencjalnym. W świecie wiecznej zmienności to nie siła fizyczna, lecz twardość normatywnego fundamentu stanowi jedyną skuteczną gwarancję przetrwania cywilizacji poza zasięgiem imperialnych poborców. Historia Izraela, gdy patrzymy na nią przez pryzmat pism Ehrlicha, przestaje być nużącym katalogiem zakurzonych władców, zapomnianych bitew i malowniczych ruin. Przypomina raczej rygorystyczne studium odporności wspólnoty, która z niemal perwersyjną regularnością traciła aparat państwowy, lecz nigdy nie pozwoliła na dekompozycję swojej formy duchowej. Współczesna nauka podchodzi dziś ze sporą rezerwą do dawnych, nazbyt optymistycznych rekonstrukcji historycznych. Dotyczy to zwłaszcza barwnych dziejów patriarchów czy wizji błyskawicznego podboju Kanaanu. Niemniej jednak fundament rozpoznania Ehrlicha wciąż broni się z niezwykłą siłą, rzucając wyzwanie uproszczonym wizjom dziejów. Izrael przetrwał bowiem nie dzięki potędze murów, lecz dlatego, że potrafił przekuć każdą kolejną katastrofę polityczną w trwałą przewagę instytucjonalną, normatywną oraz symboliczną. Przekładając to na język współczesnej ekonomii instytucjonalnej, można powiedzieć, że naród ten wielokrotnie tracił swoje aktywa twarde, czyli terytorium i infrastrukturę, lecz zdołał zachować nienaruszony kapitał norm. Izrael zdeponował swą ciągłość nie w niepewnych granicach geograficznych, lecz w obowiązującym porządku tekstu, który stał się jego przenośną ojczyzną. Współczesny paradygmat badań nad starożytnością jest znacznie bardziej sceptyczny niż historiografia głównego nurtu z połowy XX wieku. Dzisiejsi badacze kategorycznie rozróżniają między Izraelem biblijnym, będącym konstruktem literackim i teologicznym, a Izraelem historycznym, którego ślady odnajdujemy w pyle wykopalisk. Archeologia epigrafika oraz socjologia religii przesunęły punkt ciężkości z naiwnego pytania o to, czy tak było naprawdę, na znacznie trudniejszą kwestię mechanizmów pamięci. Kluczowe stało się zrozumienie, jak wspólnota porządkowała i normatywizowała własną przeszłość, by nadać jej sens w obliczu bieżących wyzwań. Im bardziej ostrożnie dzisiejsi naukowcy traktują literalną faktografię najstarszych warstw biblijnych, tym wyraźniej dostrzegają, że wyjątkowość Izraela polegała na trwałości formy cywilizacyjnej. Naród, który regularnie przegrywał na szachownicy geopolitycznej, odniósł ostateczne zwycięstwo w obszarze tzw. długiego trwania. Podczas gdy wielkie imperia z mozołem rachowały srebro, ludzi i zboże, Izrael zaczął z niemal matematyczną precyzją rachować sens, wierność oraz jakość nauczania. Dla krótkowzrocznego satrapy taka polityka mogła wyglądać na eskapizm. Z perspektywy historyka cywilizacji jawi się ona jednak jako ruch genialny, pozwalający przetrwać strukturom, które w innych warunkach uległyby całkowitej anihilacji. Pałac płonie widowiskowo, ale nauczyciel bywa znacznie bardziej uparty od kamienia. Nawet w odniesieniu do mglistej epoki patriarchów musimy zachować surową dyscyplinę poznawczą. Współczesna nauka nie dysponuje żadną realną podstawą, by traktować opowieści o Abrahamie, Izaaku i Jakubie jako prosty zapis biograficzny. Teksty te mają charakter tradycji założycielskiej, która została teologicznie przetworzona i redakcyjnie scalona po bardzo długim okresie przekazu ustnego. Ich historyczny pożytek nie polega na tym, że pozwalają nam odtworzyć dzień po dniu szlak wędrówki jakiejś półkoczowniczej rodziny przez pustynię. One przechowują coś znacznie cenniejszego – pamięć o wzorcu istnienia, który stał się fundamentem dla całej późniejszej konstrukcji tożsamościowej. Wzorzec ten definiuje wspólnotę nie przez mury czy biurokrację, lecz przez etykę lojalności i obietnicę, która wykracza poza tu i teraz. Patriarcha w tej optyce nie jest jedynie barwnym bohaterem archaicznej narracji, lecz staje się kluczową figurą prawną i kulturową oznaczającą źródło roszczenia do ciągłości. Ehrlich miał rację, traktując te postaci jako warstwę przygotowującą późniejszy monoteizm izraelski, charakteryzujący się niezwykłą odpornością na pełną lokalizację w jednym sanktuarium. Bóg patriarchów nie jest jeszcze uwięziony w geograficznej nieruchomości, lecz pozostaje Bogiem drogi, obietnicy i konkretnego, osobistego zobowiązania. Wspólnota, która od samego początku uczy się, że sens może wędrować wraz z nią, zyskuje unikalną szansę, by przeżyć traumę wygnania i utraty ojczyzny. Upadek Judy nie był jedynie geopolityczną katastrofą, lecz gwałtownym przesunięciem środka ciężkości żydowskiego życia ku dorzeczu Eufratu i Tygrysu. Dla większości cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu taki moment oznaczałby ostateczne wymazanie z mapy i pamięci. Jednak dla Izraela wygnanie stało się impulsem do radykalnej reorganizacji. Autor rozumie bowiem, że od tej chwili dzieje Żydów przestają być tożsame z historią aparatu państwowego. Wspólnota, pozbawiona suwerennej skorupy, musiała wymyślić samą siebie na nowo, aby uniknąć cywilizacyjnej entropii. Ta bolesna autokreacja nie miała w sobie nic z romantycznego uniesienia, lecz była chłodnym, ustrojowym zwrotem ku nowym formom przetrwania. Dokonała się nie za pomocą płomiennych deklaracji, lecz poprzez rytuał, tekst oraz niezwykle surową dyscyplinę zbiorowej pamięci. Na wygnaniu wydarzyła się rzecz, która z perspektywy historii religii jawi się jako niemal nieprzyzwoicie doniosła. Judaizm nie wyparował wraz z dymem płonącej pierwszej świątyni, lecz przeciwnie, zaczął konstruować mechanizmy społeczne trwalsze niż kamienne fundamenty. Był to proces przejścia od religii opartej na terytorium do wspólnoty zorganizowanej wokół przenośnych wartości. Szabat, czyli praktyka polegająca na cyklicznym wyłączeniu się z biegu spraw doczesnych, nabrał wówczas nowej, potężnej mocy integracyjnej dla rozproszonych wygnańców. Zgromadzenie wokół świętych tekstów stało się codzienną praktyką spajającą wspólnotę, która nie mogła już liczyć na ochronę własnej armii. Starszyzna oraz prorocy podtrzymywali pamięć i, co kluczowe, interpretowali katastrofę nie jako dowód słabości Boga, lecz jako głęboki kryzys relacji przymierza. To przesunięcie teologiczne było prawdziwie rewolucyjne, ponieważ uwalniało sakrum z geograficznych więzów. JHWH przestał być bóstwem lokalnym zamkniętym w ruinach Jerozolimy, stając się Bogiem historii obecnym wszędzie tam, gdzie trwa nauka. W tym sensie wygnanie babilońskie, choć traumatyczne, zadziałało jak brutalny akt teologicznego oczyszczenia. Naród musiał zrozumieć, że jego najgłębsza konstytucja nie jest wykuta w granicie, lecz składa się z pamięci, normy i obietnicy. Ehrlich trafnie zauważa, że rdzeń tożsamości pozostał nienaruszony, mimo że tron Dawida przestał istnieć. Współczesne badania nad okresem perskim potwierdzają centralność tego przełomu. Bez babilońskiej lekcji odporności judaizm prawdopodobnie nie przetrwałby kolejnych stuleci pod obcym panowaniem. Judaizm przetrwał dzięki prawu, nauce i przymierzu, a nie dzięki przewadze militarnej czy nieprzerwanej suwerenności politycznej. Historia rzadko bywała dla niego łaskawa, to też wspólnota musiała wypracować mechanizmy niezależne od kaprysów wielkich mocarstw. Imperia rachowały srebro, ludzi i zboże, natomiast Izrael zaczął rachować sens, wierność i nauczanie. Był to najwyższej klasy realizm cywilizacyjny, który postawił na aktywa niematerialne, czyli zasoby takie jak tradycja i wiedza, odporne na konfiskatę. Ezdrasz jawi się jako postać o charakterze niemal konstytucyjnym, łącząca w sobie kompetencje kapłana, uczonego w piśmie oraz wysokiej rangi perskiego urzędnika. Teksty te kreślą obraz wspólnoty, w której Tora zostaje wyniesiona do rangi centralnej normy organizującej całość życia publicznego i prywatnego. Nie jest to jedynie zmiana kosmetyczna, lecz głęboka reforma ustrojowa, która przenosi punkt ciężkości z terytorium na tekst. Wszak to właśnie w tym momencie Izrael zaczyna definiować siebie nie przez granice ziemi, lecz przez granice interpretacji. Scena publicznego odczytania prawa nie stanowi bynajmniej literackiej dekoracji, lecz jest momentem par excellence performatywnym. Wspólnota staje się w tej chwili dokładnie tym, co wspólnie słyszy, rozumie i co uroczyście zobowiązuje się wypełniać w codziennej praktyce. Tora przestaje być wówczas zamkniętym depozytem, do którego klucze posiada wyłącznie wąska klasa kapłańska, stając się prawem powszechnym i społecznym. Po wygnaniu babilońskim judaizm ewoluuje, przestając być wyłącznie religią sanktuarium, a stając się religią tekstu, który podlega nieustannej interpretacji i publicznemu obowiązywaniu. Ta zmiana paradygmatu była absolutnie kluczowa dla późniejszego przetrwania katastrofy 70. roku naszej ery, gdy rzymskie legiony zburzyły Jerozolimę. Kiedy druga świątynia spłonęła, judaizm nie musiał wymyślać swojej tożsamości od zera, ponieważ jego najbardziej odporne komponenty były już dawno gotowe. Faryzeusze jawią się w perspektywie historycznego długiego trwania jako grupa o znaczeniu absolutnie fundamentalnym. Ich model judaizmu okazał się najbardziej odporny na wstrząsy, ponieważ postawili na aktywa niematerialne, czyli zasoby takie jak tradycja, prawo i wiedza, które są odporne na konfiskatę i zniszczenie. Epoka helenistyczna wystawiła tę nową elastyczną formę na próbę o zupełnie innym charakterze niż wcześniejsza traumatyczna lekcja babilońska. O ile Babilon był dla Izraela brutalnym doświadczeniem klęski militarnej, o tyle helenizm okazał się subtelną i niezwykle groźną pokusą kulturowej atrakcyjności. To różnica o charakterze egzystencjalnym, gdyż tożsamość wspólnot ginie nie tylko pod ciosem przemocy, ale również pod słodkim ciężarem zachwytu. Historia Izraela stanowi ostateczny dowód na to, że państwo jest jedynie kruchym naczyniem, które może zostać roztrzaskane przez każdą historyczną zawieruchę. Prawdziwa trwałość cywilizacji nie kryje się w marmurach ani w liczbie legionów, lecz w niezniszczalnej sile sensu zakodowanego w tekście. Czy we współczesnym świecie, opętanym kultem doraźnych korzyści, potrafimy jeszcze odróżnić to, co płonie, od tego, co jest w stanie przetrwać wygnanie?